Drodzy w Chrystusie, bracia i siostry, korzystając z sposobności, pragnę może na początku przesłać pozdrowienia ze zboru ludu Pana w Majdanie Kozic Górnych. Powtórzmy, drodzy braterstwo, może ten jeszcze werset z 13 rozdziału, 13 wiersz z 1 listu do Koryntian. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja i miłość. Te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Drodzy braterstwo, przypadł mi w udziale do omówienia cecha charakteru chrześcijanina, którą apostoł Paweł nazywa tutaj miłością. Apostoł Paweł, kończąc w zasadzie 12 rozdział tego pierwszego listu do Koryntian, poświęcony darom Ducha Świętego, kończy go takimi słowami: a ja wam jeszcze doskonalszą drogę pokażę. I rozpoczyna 13 rozdział, drodzy braterstwo, rozdział o miłości. Ta doskonalsza droga, o której apostoł Paweł tutaj wspomniał, to droga miłości. Apostoł wskazuje na wielką zasność tego owocu i każdy, kto jest spłodzony z Ducha Świętego, musi mieć przynajmniej pewną miarę tego owocu. Wiara i nadzieja w Panu każdego dziecka Bożego prowadzi do usiłowań, aby rozwijać owoc miłości z jej różnymi, pięknymi częściami, na przykład szlachetnością, łagodnością, pokorą czy braterską uprzejmością. Każde dziecko Boże nie powinno wiele dbać o takie rzeczy doczesne, jak chociażby wykształcenie, choć dzisiaj może bardzo ważne, chociażby w takiej sprawie jak znalezienie pracy. Nie powinno wiele dbać o takie rzeczy jak uroda, czy może jeszcze wiele innych takich ziemskich rzeczy, które dzisiaj może oferuje świat. Ale każde dziecko Boże powinno mieć jakby w pamięci to, co Pan Jezus powiedział do młodzieńca, który szukał żywota wiecznego, szukał doskonałości i Pan mu powiedział, że jeżeli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiada i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. Ale również, drodzy braterstwo, nie powinniśmy liczyć, ile wygłosiliśmy może kazań, pięknych badań przeprowadziliśmy, lub może ilu braci czy ludzi przyprowadziłem do znajomości prawdy. Każdy z nas powinien dbać o to, ile przymiotów miłości rozwinąłem w sobie. Na ile w moim charakterze znajduje się podobieństwo Chrystusowe. Na ile pamiętam o tym, co Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, że bądźcie wy tedy doskonali, jak i wasz Ojciec doskonały w niebiesiech jest. Można wstawić, drodzy braterstwo, pytanie. Dlaczego przymiot miłości jest tak mocno wydatniony w Słowie Bożym? Po pierwsze, że ponieważ jest on pierwszą, najważniejszą i najgłówniejszą rzeczą. Jest wypełnieniem bez prawa. I to tak daleko, że ofiarnicza miłość wierzących teraźniejszego wieku przechodzi wymagania doskonałego prawa. Dlaczego miłość jest postawiona na pierwszym miejscu? Przyczyna nie leży w tym, iż Bóg ją tam umieścił, albo używa swej mocy w tym kierunku, aby ona tam była. Jest tak dlatego, że żaden inny przymiot charakteru nie jest tak miłym i pięknym, aby wytwarzał prawdziwe szczęście, radość i przynosił tak obfite błogosławieństwa wszystkim, nad którymi jego działalność się rozciąga. Prawdziwą treścią charakteru Boga jest miłość. Apostoł Święty Jan w swoim pierwszym liście mówi bardzo wyraźnie: Bóg jest miłością. Nie mówi, że Bóg jest sprawiedliwością, że Bóg jest mocą, ale właśnie mówi, że Bóg jest miłością. Ten przymiot charakteru szczególnie reprezentuje jego osobowość. Pan Bóg używa swojej mocy na tyle, na ile miłość to uzna za stosowne. Używa swojej sprawiedliwości tylko w harmonii z przymiotem miłości. Można powiedzieć, że miłość jest podstawą wszystkich jego czynów. Dlatego, drodzy braterstwo, każdy, kto chciałby być podobny do Boga, musi z miłości uczynić dominujący przymiot swojego charakteru i swojego życia. Apostoł Paweł w tym pięknym rozdziale o miłości mówi, że miłość nigdy nie ustaje, że miłość jest wieczna i dlatego tylko ci, którzy będą wcieleniem tego przymiotu charakteru, będą żyć wiecznie. W tym pięknym hymnie na cześć miłości apostoł Paweł wykazuje, iż wzrastająca cecha charakteru dziecka Bożego, jaką jest miłość, jest konieczna, aby jakąkolwiek służbę Bogu można uczynić przyjemną. Miłość musi być władzą naszego życia. Takie cechy chrześcijańskiego charakteru, jak gorliwość, wielka znajomość, zdolność wykazywania różnych tajemnic Bożych, piękna wymowa dla dobra prawdy, jak i sprawiedliwości, będą, drodzy braterstwo, bez znaczenia w boskiej ocenie i nie przyniosą żadnej nagrody temu, komu brak miłości. Nawet wiara przenosząca góry, oddanie wszystkiego dla ubogich, głoszenie Ewangelii, męczeńska śmierć, jeżeli będzie uczynione bez miłości, jako głównego pragnienia, nie przyniesie pochwały od Boga. Miłość musi powodować wszelką naszą służbę Bogu. W innym razie wszystko będzie zupełnie bez wartości. Apostoł to określa jako miedź brząkająca i cymbał brzmiący. Pewien człowiek przyrównał 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian do pryzmatu, przez który została przepuszczona cnota miłości. Przepuszczając światło słoneczne przez pryzmat, z drugiej strony można zobaczyć, z jakich kolorów się ono składa. Podobnie, drodzy braterstwo, jest w tym rozdziale uczynione z miłością. I apostoł wyjaśnia, z czego miłość się składa. I mówi nam, że miłość jest długocierpliwa, a więc składa się z cierpliwości. Z dobrotliwości, bo miłość jest dobrotliwa. Składa się ze wspaniałomyślności, z niezazdrości, bo wyraźnie mówi, że miłość nie zazdrości, według nowego przekładu. Również miłość jest pokorna. Apostoł mówi, że nie jest rozpustna, nie nadyma się. Miłość jest uprzejma, nie czyni nic nieprzystojnego. Miłość jest łagodna, nie jest porywcza do gniewu. Również, drodzy braterstwo, miłość jest otwarta, nie myśli złego. Również miłość jest szczera. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Miłość jest wierna, bo wszystkiemu wierzy. I miłość to również, drodzy braterstwo, nadzieja, bo miłość wszystkiego się spodziewa. Gdyby spróbować określić jednym słowem tę miłość, o której pisze apostoł Paweł, to tym słowem będzie na pewno słowo miłość jest bezinteresowna. Ale co to, drodzy braterstwo, oznacza w praktyce? Co to oznacza dla nas, że miłość jest cierpliwa, dobrotliwa, pokorna, uprzejma, łagodna, otwarta, szczera? Czy może jakbyśmy jeszcze można by inne cechy wymienić? Jak do tych określeń odnieść się w praktyce naszego codziennego chrześcijańskiego życia? Co to znaczy chociaż, że miłość jest cierpliwa? To znaczy, że długo musi znosić słabości i niedoskonałości innych, szczególnie wobec tych, którzy okazują dobre chęci i zamiary. Co więcej, znaczy to cierpliwe znoszenie tych, którzy sprzeciwiają się sprawiedliwości i prawdzie. Takie okazywanie miłości było bardzo wyraźne w naszym Panu. Jak dużo okazywał cierpliwości w stosunku do swoich przeciwników. Wiele lat później święty apostoł Paweł, pisząc właśnie o życiu naszego Pana, w pierwszym liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale, w 2 do 3 wierszu mówi: wycierpiał krzyż, nie baczył na hańbę, przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Co to znaczy, drodzy braterstwo, że miłość jest dobrotliwa? Człowiek dobrotliwy to człowiek skłonny do czynienia dobrze. To człowiek łaskawy, to człowiek łagodny, poczciwy, dobroduszny. Miłość dobrotliwa, drodzy braterstwo, stara się nie tylko czynić dobrze, ale czynić to w sposób jak najgrzeczniejszy. W miarę, na ile kto wyrobił w sobie miłości, na tyle starać się będzie, aby wszystkie myśli, słowa i czyny były pełne dobroci. Szczególnie, drodzy braterstwo, wobec tych, którzy są braćmi i siostrami w Chrystusie. Apostoł Paweł w liście do Galatów w 6 rozdziale od 9 do 10 wierszu mówi takie słowa: a czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządzić będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Drodzy braterstwo, przeto póki czas mamy, czyńmy wszystkim dobrze, a najwięcej domownikom wiary. Nie odkładajmy naszej dobrotliwości na jutro, na pojutrze, za rok czy za tydzień. Bo, drodzy braterstwo, może być tak, że jutro możemy się już nie spotkać. Jakie są losy naszego życia będą, tego my nie wiemy. Dlatego póki mamy czas, póki jest dzisiaj, teraz, czyńmy dobrze sobie nawzajem. Również Pan Jezus wcześniej powiedział w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale, a w 35 wierszu: Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Co to znaczy, drodzy braterstwo, że miłość nie zajrzy? Nowy przykład podaje, że miłość nie zazdrości. Lub jest jeszcze inny przykład, który mówi, że miłość jest wspaniałomyślna. To taka miłość, w której nie ma miejsca na zazdrość, która powstaje ze starej, przewrotnej natury. Zazdrość, drodzy braterstwo, powstaje z samolubstwa. Prawdziwa miłość raduje się ze wzrostu w łasce Bożej u tych, którzy są prowadzeni Duchem Bożym. Drodzy braterstwo, ja tu specjalnie nie wspominam o zazdrości, o sprawy cielesne, o sprawy materialne, bo to w ogóle nie wchodzi w rachubę chrześcijańskiego charakteru i chrześcijańskiego życia. Ale można właśnie również zazdrościć tego, że ktoś rośnie po prostu w łasce Bożej. Święty apostoł Paweł w swoim pierwszym liście, w 2 rozdziale i w 1 wersecie umieszcza cechę zazdrości wśród takich negatywnych cech charakteru jak złość, zdrada, obłuda, obmowa. Pisząc, aby takie rzeczy odrzucić, a jako nowonarodzone niemowlęta zapragnąć niesfałszowanego duchowego mleka. Również posłuchajmy, co na temat zazdrości mówi mędrzec Boży Salomon. W Księdze Przypowieści, w 14 rozdziale, a w 30 wierszu król Salomon pisze, że serce zdrowe jest żywotem ciała, ale zazdrość jest zgniłością w kościach. Na ile ja, drodzy braterstwo, rozumiem to, co Salomon napisał, to dla mnie znaczy to tyle, że zazdrość jest tą cechą charakteru, która niszczy człowieka od środka, powodując z kolei różne inne negatywne, wywołując inne negatywne cechy charakteru. Następną cechą, o której mówi apostoł Paweł, to jest pokora. Mówi, że nie jest rozpustna, nie nadyma się. Co to znaczy, że nie woła głośno? To znaczy, że nie woła głośno przed sobą o swych dobrych uczynkach. Uczynki czynione w pokorze są tak czynione, aby nie były widziane od ludzi i były przez nich chwalone, ale aby były widziane tylko przez samego Pana Boga. Miłość nie pysznie się swą znajomością ani swymi dobrodziejstwami, ale w pokorze przyznaje, iż każdy dobry i doskonały dar pochodzi od Ojca i oddaje Mu dzięki za każdą otrzymaną łaskę. Sam wyraz pokora znaczy szczere poczucie niższości, poddanie się Bogu i Jego prawu. Pięknie, drodzy braterstwo, ujął to prorok Micheasz w 6 rozdziale i w 8 wierszu. Oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od Ciebie, tylko abyś wypełniał prawo i okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Tylko trzech rzeczy żąda Pan, aby człowiek czynił. Również święty apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, w 5 rozdziale i w 5 wierszu napomina: wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie. A Pan Jezus w Ewangelii Mateusza zachęca takimi słowami właśnie do pokory. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie duszom waszym. Miłość jest również uprzejma. Nie czyni nic nieprzystojnego. Jest to piękna cecha każdego dziecka Bożego. Jak wiele cierpień, drodzy braterstwo, jest właśnie spowodowane tym, że jest brak szacunku i uprzejmości dla drugich. Tej miłości uprzejmej, która wypływa z prawdziwej miłości, wyrobionej i wypielęgnowanej, o której często, tak można by może powiedzieć, bo to czasami tak wychodzi, zapominają ci, którym może umysłowo czy finansowo powodzi się może lepiej, którzy bynajmniej uważają się za wyższych od innych. Drodzy braterstwo, sekretem prawdziwej uprzejmości jest miłość. Prawdziwa uprzejmość, drodzy braterstwo, nie wymaga czynów wielkich. Uprzejme powitanie, przyjemny uśmiech, wyświadczenie grzeczności drugim. Można powiedzieć, kto nie ocenia ważności i siły tej rzeczy lub kto nie odczuwa przykrości z braku tychże. Psalmista Dawid w 101 psalmie od 5 do 6 wierszu pisze takie piękne słowa. Tego, który potajemnie obmawia bliźniego swego, wytnę. Oczu wyniosłych i serca nadętego nie będę mógł cierpieć. Oczy moje obrócone będą na prawdobównych w ziemi, aby zasiedli ze mną. Kto chodzi drogą uprzejmą, ten mi służyć będzie. Inną cechą, o której wspomina apostoł Paweł, cechą miłości jest to, że miłość nie szuka swoich rzeczy, by je wyłącznie dla siebie pozyskać. Taka miłość nie stara się zdobyć przewagi nad innymi lub popierać swoje samolubne cele. Nie pragnie przywłaszczać sobie wszystkiego, co najlepsze. Raczej wynosi innych do zaszczytów i jest gotowa zająć niższe miejsce lub stanowisko. Gdy tego rodzaju miłość stosowana w praktyce, sprowadza ona wielki i dodatni wpływ na wszystkie sprawy życia, tak w domu, zgromadzeniu, jak i dookoła nas samych. Drodzy braterstwo, ile to właśnie złości, nienawiści często powstaje z tego, że nie potrafimy ustąpić i w ten czas dzieje się źle w domu, mąż się kłóci z żoną, czy może jeszcze z dziećmi. Dzieje się źle w zgromadzeniu, bo nikt nie potrafi ustąpić, a w konsekwencji to dzieje się źle wokół nas samych. W Przypowieściach Salomonowych w 11 rozdziale od 24 do 25 wierszu Salomon tak pisze. Nie jeden udziela szczodrze, a jeszcze mu przybywa, a drugi skąpi więcej niż trzeba, a wraz ubożeje. Człowiek szczobrotliwy bywa bogatszy, a kto nasyca, sam będzie nasycony. Miłość nie jest porywcza do gniewu, miłość jest łagodna. Wśród licznego zła, drodzy braterstwo, jakie panuje w dzisiejszych czasach, jest między innymi porywczość, często zły humor, opryskliwość i łatwe obrażanie się. Na ile kto takie usposobienie uprawia i pielęgnuje, zamiast je zwalczać, na tyle okazuje swoją niedoskonałość i brak duchowego rozwoju i przede wszystkim podobieństwa Chrystusowego. Każdy prawdziwie poświęcony powinien usilnie się starać, aby przeciwdziałać swoim wrodzonym słabościom, a szczególnie wynajdywania wad u innych i zgryźliwości. Obowiązkiem jest zwalczać dążności starej natury przy pomocy Pana. Niewiele cech charakteru tak się przyczynia do uwielbienia Boga jak łagodność. Jeden cytat z Księgi Przypowieści, z 25 rozdziału, 15 wiersz. Język łagodny kości łamie. Tak mówi mędrzec Boży Salomon. Również apostoł Paweł, pisząc o miłości, mówi, że miłość nie myśli nic złego. Miłość nie jest obłudna, nie przypuszcza nic złego. Stara się być wyrozumiała taka miłość na uczynki, słowa i postępowanie innych. Jeżeli miłość jest czysta, stara się sama, na ile to możliwe, patrzeć na słowa i postępki innych z tego samego punktu. Nie posądza, ani żywi zawziętości, ani szuka drobiazgowych dowodów złych intencji. Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale i w 5 wierszu. Obłudniku, wyjmij pierwej belkę z oka twego, wtedy przejrzysz, abyś wyjął źdźbło z oka brata twego. I Salomon w Księdze Przypowieści mówi takie słowa, że obłudny usty niszczy przyjaciela swego, że obłudnymi ustami fałszywymi można zniszczyć przyjaciela swego. Miłość, drodzy braterstwo, również jest szczera. Nie raduje się z niesprawiedliwości. Boli ją zło, gdziekolwiek je napotyka, ale sympatyzuje z tymi, którzy z powodu słabości ciała czynią źle lub z tymi, którzy są otoczeni pokusami. Każdy, kto stara się w sobie rozwinąć owoce Ducha Świętego, to jest doskonałą miłość, powinien przestrzegać szczerości, tak w myślach, jak i w postępowaniu. Najmniejsze zadowolenie z upadku drugiej osoby, która starała się postępować sprawiedliwie i czynić dobrze, jest złem i powinno być zwalczane i daleko odrzucone. Doskonała miłość nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raczej smuci się z upadku drugiego człowieka, drugiego brata czy siostry. Miłość jest szczera, bo apostoł dodaje, że raduje się z prawdy. Jakkolwiek korzystnym byłby błąd, miłość nie może wziąć w nim udziału. Miłość rozkoszuje się w prawdzie, w każdym przedmiocie, lecz szczególnie w prawdzie boskiego objawienia, bez względu jak niepopularną ta prawda by była, ile prześladowań jej obrona pociągałaby za sobą lub na ile spowodowałoby to utratę przyjaźni świata i tych, którzy są w jakiś sposób zaślepieni duchem tego świata. Duch miłości radujący się w prawdzie raduje się, gdy może mieć udział w prześladowaniach, cierpieniach, które są skierowane przeciwko prawdzie i jej sługom. Miłość szczera nie sympatyzuje z takimi cechami jak hipokryzja i udawanie. Salomon w Księdze Przypowieści w 10 rozdziale i w 11 mówi takie słowa, że kto chodzi w szczerości, chodzi bezpiecznie. Szczerość ludzi cnotliwych prowadzi ich. Miłość prawdziwa również wszystko znosi. Miłość taka jest silna. Jest nie tylko gotową, ale i zdolną znosić zniewagi, nagany, obelgi i posądzania, a nawet śmierć dla sprawy Bożej. Doskonała miłość może wytrzymać najbardziej trudne okoliczności i warunki, na jakie Pan zezwala. aby przyszły na Jego dziecko. Apostoł Jan w pierwszym swoim liście, w 5 rozdziale i w 4 wierszu mówi: bo wszystko, co się z Boga narodziło, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Miłość wszystkiemu wierzy. Jest pełna ufności. Doskonała miłość nie jest podejrzliwa, a raczej przeciwnie, ma zaufanie do drugich i wierzy w szczerość innych. Miłość taka kieruje się zasadą, że lepiej być oszukanym, niż stać się podliwym. Takie usposobienie jest pełne miłosierdzia. Pan Jezus w 8 błogosławieństwach mówi: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Miłość, drodzy braterstwo, jest pełna nadziei. Wszystkiego się spodziewa. Nie zniechęca się prędko. Nadzieja jest, drodzy braterstwo, sposobem na długotrwałą miłość. Przez poznanie Boga miłość taka oczekuje na wypełnienie się Jego pięknego planu. Nawet w ten czas, gdy pewne elementy tego planu nie są do końca jasnymi i zrozumiałymi, ale miłość pełna nadziei czyni wiernych pańskich wytrwałymi, czyni ich zdolnymi do cierpliwego znoszenia zła, jako przystoi na dobrych żołnierzy Jezusa Chrystusa. Miłość taka nigdy nie popada w rozpacz, mimo może czasami wielu zawodów, które mogą spotkać dziecko Boże na drodze poświęcenia. Apostoł Paweł w 1 liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, a w 10 wierszu pisze: gdyż trudzimy się i walczymy, dlatego że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. Miłość jest nie tylko największą zaletą, ale treścią wszystkich owoców Ducha Świętego. Jest wieczna. Mówi apostoł, że miłość nigdy nie ustaje. Dla każdego, kto rozwinie w sobie do pewnego stopnia ten przymiot charakteru, przymiot doskonałości, jest przygotowany żywot wieczny i boska natura. Starajmy się wtedy, bracia, coraz więcej uprawiać miłość, pamiętając o tym, iż wszystkie nabyte przymioty byłyby daremne bez miłości. Żyjmy miłością na co dzień, uważajmy na wszystkie dowody wzrostu tego owocu ducha w naszym życiu. Apostoł Piotr w swoim 2 liście, w 1 rozdziale od 10 do 11 wierszu pisze tak: dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Przypomina mi się, drodzy braterstwo, jeszcze, kiedy jeździłem na kursy młodzieżowe. Wśród młodzieży była taka piękna pieśń śpiewana: miłością żyć w zwykły, szary dzień. Drodzy braterstwo, żyjmy na co dzień miłością, a to życie, często szare i niezrozumiałe, stanie się dla nas jasne i przyjemniejsze.